80 i już można do nas telefonować. Natalia Róża-Harkiewicz dziś przy nim czuwa, a ja do godziny 19 będę czuwać przy naszej poczcie popołudnie małpa Nowy Świat Online. No i słusznie się Państwo domyślają, że oczywiście popołudniowe spotkanie zaczniemy od trzęsienia ziemi, którego chyba jeszcze kilka tygodni temu prawie nikt nie odważył się przewidzieć. To znaczy była nadzieja, ale żeby tak powiedzieć coś na 100%, to chyba raczej nikt. Tymczasem Peter Madziar wygrywa wybory miażdżącą przewagą, kończąc erę Viktora Orbana na Węgrzech. A gdyby się Państwo jeszcze zastanawiali, gdzie się podział minister spraw zagranicznych Viktora Orbana, to przed chwilą ujawnił to na konferencji prasowej Peter Madziar.
Niszczą właśnie wszystkie dokumenty, które dokumentują to, co tam się działo. Od wielu dni już tak jest, że tak jak dawniej w partyjnym, przed 90 rokiem, ruszyła cała procedura, jeśli chodzi o niszczenie wszystkich dokumentów, dowodów.
A sam Viktor Orbán mówi o bardzo bolesnym wyniku i zapowiada przejście do opozycji. Dlatego za chwilę opowiemy Państwu, jak doszło do tego, że ten węgierski beton nagle pękł i co to oznacza dla nas tutaj w Warszawie. No to wszystko podsumuję, co się do tej pory wydarzyło, oczywiście Klaudiusz Slezak, mniej więcej za kilka minut. Po 16.30 zastanowimy się, dlaczego zwykła prośba o ściszenie muzyki czy niepalenie na przystanku coraz częściej kończy się nie przeprosinami, a agresją. Kiedy więc bezpieczniej jest ugryźć się w język?
W tramwaju, w metrze, o ile by mi wystarczyło odwagi, to pewnie też zwracać.
Nie wiemy, w jaki sposób mogą zareagować.
Uważam, że to też zależy od osoby, której się zwraca uwagę, bo niektórzy mogą sobie nie życzyć.
No właśnie, a o tym, jak rozmawiać, jak zwracać uwagę też, żeby nie wywołać wojny o drobiazg, opowie Państwu jeszcze przed 17 Olga Bobienko. A skoro czasem trudno o porozumienie między ludźmi, to może łatwiej będzie się nam dogadać z maszynami, tylko czy algorytm zrozumie nasze emocje tak dobrze, jak kodeks karny?
Coraz częściej zaczynam wykorzystywać tego typu rozwiązania. Oczywiście nie wykorzystuję tam żadnych danych klienckich.
To, że biegły miał nieistniejące źródła, to jest raz. Ja takie rzeczy widzę na co dzień też w pismach. Mi się zdarzyło raz, pełnomocnik powołał się na nieistniejące orzeczenie na sali, pamiętam, na rozprawie apelacyjnej.
Adwokatura otwiera oficjalnie drzwi dla sztucznej inteligencji, ale z jednym podstawowym zastrzeżeniem. Sztuczna inteligencja ma pomagać, ale nie może zastępować człowieka w todze. Ale gdzie dokładnie postawić tę kreskę? O to między innymi po 17.30 będę pytać prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego. I choć technologia pędzi naprzód, to czasem mam wrażenie, że nasze serca i systemy cofają się o dekady, bo kiedy dyskutujemy o sztucznej inteligencji, tysiące realnych ludzi z krwi i kości właśnie straciło grunt pod nogami.
Ustawa wygaszająca zmniejsza wydatki państwa polskiego z 9 miliardów do 3,6 miliarda złotych. I co istotne, zresztą o co pytają również obywatele, ta ustawa jasno i czytelnie stabilizuje system świadczeń zdrowotnych.
W tej chwili pani Basia jest pozbawiona prawa do leczenia, pozbawiona stałego zasiłku, nie ma nic kompletnie.
5 marca weszła w życie ustawa wygaszająca pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a czarny scenariusz organizacji pomocowych właśnie zaczął się spełniać. Seniorzy, chorzy i osoby z niepełnosprawnościami z dnia na dzień stracili ubezpieczenie i dostęp do leczenia, bo nie mieszczą się w nowych widełkach systemu. No to gdzie kończy się pragmatyzm państwa, a zaczyna po prostu nieludzkie traktowanie drugiego człowieka? O tym po 18.30 Anna Rogicińska porozmawia z siostrą Małgorzatą Chmielewską, prezes Fundacji Dom Wspólnoty Chleb Życia. Tyle dla Państwa przygotowaliśmy do godziny 19. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcą Państwo razem z nami współtworzyć poniedziałkowy, popołudniowy program. Sinead O'Connor i 15 minut po godzinie 16. Tak, tak, proszę Państwa, Węgry obudziły się w nowej rzeczywistości politycznej. Chociaż tak uściślając, to niektórzy być może już w tej nowej rzeczywistości zasypiali. Po 16 latach niepodzielnych rządów Viktora Orbana i Fideszu partia Tisza pod wodzą Petera Maggiara odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, zdobywając prawdopodobnie większość konstytucyjną. Orban uznał porażkę, a Maggiar ogłosił nowe narodziny Węgier. Co to oznacza dla Europy, co to oznacza dla Polski? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem
Jestem.
Z nami.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
Cześć Klaudiuszu. No dzieje się.
Przed chwilą skończyła się konferencja Petera Maggiara, przyszłego premiera Węgier. Wszystko na to wskazuje oczywiście. Też świat patrzy na to, co dzieje się na Węgrzech i zastanawia się, czy na pewno Viktor Orban bezboleśnie władzę odda. Wygląda na to, że tak, no bo już pogratulował i uznał zwycięstwo.
Nawet bardzo
Maggiara.
Szybko, przyznam. Tak. Ja się nie spodziewałam.
Ale też dzieje się w samym Budapeszcie. Nie wiem, czy pamiętasz film Psy, to polska produkcja. I tam słynna scena, która przeszła tak do obiegu po prostu, co wy tam palicie, Franz. I nie wiem, czy pamiętasz, czego ta scena dotyczyła. Ona dotyczyła tego, co działo się, oczywiście nie, jeżeli chodzi o papierosy, tylko tego, co działo się gdzieś na polach wywożonych dokumentów i tak dalej, palonych właśnie dokumentów. No i podobno, tak twierdzi Peter Maggiar, właśnie teraz podobny scenariusz realizowany jest w Budapeszcie. Bo kojarzysz na pewno pana Szijjártót.
No
to
jasne.
Ten jeszcze szef MSZ-u, który miał kolaborować z panem Ławrowem, czyli swoim odpowiednikiem rosyjskim i jemu przekazywać, mieć sztywne łącze, informacje z różnych gremiów. No więc pojawiło się pytanie wczoraj, gdzie jest pan Szijjártót? Czy on przypadkiem, wzorem niektórych polskich polityków, ale tym razem to on z Węgier nie uciekł. No więc okazuje się, że nie, że został na Węgrzech, tak przynajmniej twierdzi pan Maggiar, że pan Szijjártót został na Węgrzech i koordynuje akcją, no właśnie, tego niszczenia dokumentów, tłumaczenie za TVP Info.
Uspokajam wszystkich, jest, żyje, pojawił się o godzinie 10 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wraz z Gyarmati Eszter, czyli tam, gdzie do tej pory były wszystkie łapki, capki rosyjskie i teraz niszczą właśnie wszystkie dokumenty, które dokumentują to, co tam się działo. Od wielu dni już tak jest, że tak jak dawniej w partyjnym przed 90 rokiem ruszyła cała procedura, jeśli chodzi o niszczenie wszystkich dokumentów, dowodów, wszystkich instytucji, które były zapleczem. I również jeśli chodzi o system współpracy narodowej i ich dokumenty. Mówię to tylko dlatego, żebyście widzieli Państwa, jaka jest sytuacja na Węgrzech.
Tak to wygląda przynajmniej w opowieści pana Maggiara. Czyli wszystkie dowody na bliskie związki MSZ-u węgierskiego, a co za tym idzie rządu węgierskiego po prostu, z władzami rosyjskimi mają być w tej chwili niszczone. Czy uda się odzyskać? Czy uda się odzyskać dowody i postawić tych panów przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości? No to jest właśnie zadanie, które też przed sobą stawia Peter Maggiar, mówiąc o tym, że wszyscy muszą w państwie praworządnym pod jego właśnie kierownictwem, wszyscy będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, bo też z polskich doświadczeń wiemy, że różnie z tym bywa i różnie z tą odpowiedzialnością i potem jej wyciąganiem się udaje. No i jeszcze jedna kwestia, o której poinformował Peter Maggiar, to jest kwestia pieniędzy, które miał brać, a właściwie pożyczek, tylko no właśnie, od kogo, na jakich zasadach, które miał brać Viktor Orban. Wiemy, domyślamy się, że musiały tam płynąć bardzo duże pieniądze ze wschodu i też podobno mają być na to jakieś dowody, tylko znowu jest mowa o jakichś niejasnych powiązaniach, niejasnych pieniądzach i tym wszystkim, co nowy rząd będzie chciał odkryć. Znowu tłumaczenie za TVP Info.
Żadnych informacji nie znamy, niczego nie wiemy. Jeszcze są takie międzynarodowe umowy, takie tajne dokumenty, których jest mnóstwo, które są podpisane i nic o nich nie wiemy. Jest bardzo dużo takich międzynarodowych, podjęliśmy się międzynarodowych odpowiedzialności, ale nic o tym nie wiemy. Nie tylko Węgrzy nie wiedzą, ale również przyszły premier też nic nie wie. Orban Viktor podjął tyle kredytów, w ogóle nie znamy na jakich zasadach i chodzi o ogromne pieniądze. Międzynarodowe umowy podpisał, których szczegółów, o szczegółach, których nie wiemy dokładnie nic.
No właśnie, nowy rząd pana Madziara ma to dopiero odkryć. Cóż to za pieniądze, od kogo pochodziły i na jakich zasadach zostały? Czy pożyczone, czy może Viktor Orbán był finansowany skądś? No więc to na pewno będzie bardzo ciekawe. No i jeszcze jedna rzecz dotyczyła mebli. Nie wiem, czy słuchałaś tej konferencji Petra Madziara?
Fragmentarycznie, ale tego akurat nie.
Tak, rzecz dotyczyła mebli. I to mebli, które mieli jego zdaniem, nie warto, żeby kupowali panowie Ziobro i Romanowski, bo tak mówił, że sugerował, że jeżeli on dojdzie do władzy, to niech mebli nie kupują, bo im się nie przydadzą. No bo on nie będzie ukrywał przestępców, którzy przyjechali tutaj z innych państw. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta, bo panowie dostali azyl wydany przez sąd. Oczywiście to wszystko można oczywiście także zmienić prawo, które wcześniej zmienił Viktor Orbán, uznając, że europejski nakaz aresztowania na Węgrzech nie obowiązuje. Na razie europejski nakaz aresztowania za panem Romanowskim tylko jest wysłany. Już prokuratura zauważyła chyba możliwość tego, że na Węgrzech się coś zmienia. Więc dzisiaj minister Żurek informował, że już złożyła wniosek polska prokuratura do polskiego sądu właśnie o wystawienie tego europejskiego nakazu aresztowania także za panem Ziobrą. Oni na razie tam są, ale właśnie Peter Madzier po raz kolejny na tej konferencji prasowej podkreślił, że tam miejsca długo pod jego rządami nie zagrzeją. Jeszcze zanim ogłoszono wynik wyborczy, Zbigniew Ziobro był w Telewizji Republika gościem i tam mówił tak.
Ta napaść z wszystkich stron na Viktora Orbana, na rząd węgierski, na partię Fidesz była gigantyczna. Obserwowaliśmy to w polskich mediach. Jeżeli pani by otwierała każdego dnia, chyba miała okazję pani to sama się o tym, czy państwo oglądający przekonać, wszystkie te mainstreamowe media, to była nieustanna jazda po premierze Orbanie w kontekście głównie rosyjskim i niszczenie go wizerunkowo, budzenie emocji, niechęci, czyli to jest to zohydzanie, które my sami doświadczamy ze strony Tuska i nagonek, jakie są na nas organizowane. Sam byłem w ostatnimi czasy ofiarą tych nagonek Tuska, kiedy nagle te wszystkie media mainstreamowe są te pieniądze, które wypływają z różnych państwowych spółek i instytucji, prowadziły potężną, potworną, można powiedzieć, kampanię napaści i kłam w stosunku do mnie, że rzekomo kradłem jakieś pieniądze, choć jednego złotego mi nie zwrócają, że zabrałem i ukradłem. I łącznie z tymi plakatami, prawda, poszukiwany za pieniądze, żywy lub martwy. Przecież to jest potężna operacja. Przepraszam, że pozwalam sobie na taki przykład, który mnie dotyczy. Dzisiaj ta operacja w skali całej Europy jest wymierzona przeciwko Węgrom.
Jezus Maria, tak. O czym to było?
Właśnie dlatego się ten fragment zaprezentowałem. Tak samo jak pana Ziobro, tak samo potraktowali Orbana, ci zły, źli, mówiąc ogólnie, Brukselczycy, którzy chcą go ścigać.
Ale czekaj, Żurkowcy, Bodnarowcy. W polskiej telewizji jednej czy drugiej miała przesądzić o tym, że Viktor Orbán przegrał na Węgrzech? Dobrze zrozumiałam?
Tak, tam było wszystko. Tak, tam było wszystko. Tam była taka bajaderka myślowa.
Okej.
Okay. Specjalnie wybrałem ten fragment, bo wiedziałem, że ci się spodoba.
Bardzo ci dziękuję.
To komentarz Krzysztofa Kwiatkowskiego jeszcze do tego, dzisiaj senatora. Wcześniej też podobnie zresztą jak Zbigniew Ziobro, ministra sprawiedliwości.
Oczywiście wśród tych wiwatujących tłumów było także dwóch wyjątkowo smutnych panów. To nie są obywatele Węgier, to są obywatele polscy. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wkrótce będą musieli albo wrócić do kraju, czego im życzę, żeby stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, albo uciekać się dalej. Może tam, gdzie jest ich bliski współpracownik, pan sędzia Schmidt, który jest już na Białorusi, ten były pracownik Ministerstwa Zbigniewa Ziobry i kluczowy dyrektor w Neo KRS-ie, dyrektor Departamentu Prawnego, od wielu miesięcy już uciekł i dostał azyl na Białorusi. Za chwilę się przekonamy, czy Ziobro i Romanowski wrócą do ojczyzny, czy śladami swojego współpracownika będą szukać schronienia na przykład właśnie u Aleksandra Łukaszenki, ale wtedy wszystkie maski opadły.
Dodajmy, że no, dzisiaj też, zresztą już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje o możliwym wyjeździe panów do Stanów Zjednoczonych, z tym, że no, byłoby to oczywiście na razie trudne, no bo jest za nimi wysłany list gończy, no ale cóż, czy Donald Trump na pewno by się tym przejmował? To też jest oczywiście pytanie takimi dokumentami.
Tak, bardzo mnie rozbawiło to, że niektórzy się zastanawiali, czy jest bezpośrednie połączenie z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Bo gdyby tak. Mieli się gdzieś przesiąść.
To już ale, mógłby być problem.
Ale ktoś już sprawdził, jest, proszę Państwa, także
jest,
tutaj.
Jest, tak. To jeżeli chodzi o sprawy polskie, bo pytałeś mnie, jak to się wygrana ciszy przekłada na Polskę. No więc tu wszyscy oczekują, że to może zmienić sytuację właśnie dwóch panów, czyli Ziobry i Romanowskiego. Czy uda się ich sprowadzić do Polski? Czy może jednak udadzą się w dalszą podróż, unikając kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości? No to tu jest właśnie, to jest ten aspekt polski. I drugi aspekt polski taki, że po raz kolejny zresztą Pieter Madziar w czasie tej konferencji prasowej potwierdził, że do Polski się wybiera jako i do Warszawy, ale nie tylko. Mówił też o Gdańsku i innych miejscowościach jako jako w swoją pierwszą podróż zagraniczną, po prostu do miejsca, z którym chce odbudować relacje zniszczone przez Viktora Orbana, tak mówił na tej konferencji prasowej. No i drugi aspekt, zapytałeś mnie o Europę, jak ta wygrana zmieni Unię Europejską. No niewątpliwie jeden z, a właściwie jedyny blokujący bardzo wiele spraw. Czy to kwestie pomocy dla Ukrainy, 90 miliardów euro, przypominam, na stole. Czy zwrotu pieniędzy dla Polski, 2 miliardy złotych, które mieliśmy dostać już zresztą od dłuższego czasu za tę pierwszą partię w broni wysłanej na Ukrainę, do Ukrainy. To wszystko blokował Viktor Orban, więc Peter Madziar zapowiada, że to zostanie też odblokowane. Odblokowane mają dzięki jego działaniom też zostać pieniądze właśnie, które Węgrzy mają dostać z Unii Europejskiej. No i cóż na to wszystko Przemysław Czarnek? To cię pewnie, Kseniu, jakoś bardzo nie zaskoczę. Po pierwsze, tu jest Polska i co go interesują, jakieś Węgry? Po drugie, ci źli Brukselczycy i tak go będą, i tak do tej pory gnębili Węgry, więc to wszystko jest dowodem na to, jak gnębili też Polskę. No, posłuchaj zresztą sam.
Przede wszystkim musimy reformować Unię Europejską po odsunięciu od władzy Tuska, bo Tusk w żaden sposób tej Unii reformować nie będzie. Zresztą nie chodzi o reformę Unii Europejskiej. Co wam przyszło do głowy? Otóż nie. Chodzi o zmianę podejścia Polski do sytuacji swojej w Unii Europejskiej. Mamy walczyć o swoje interesy, a nie interesy niemieckie. Niemcy walczą o swoje, Francja o swoje, a my mamy walczyć o swoje i do tego nam Węgrzy nie są potrzebne.
Ale jednak Orban był tym może sojusznikiem
sprawy. Jak ma pan pytania dotyczące spraw Polski, to chętnie się wypowiem, natomiast sprawy węgierskie są poza mną, poza tym, że gratuluję Węgrom demokratycznych wyborów. Dziękuję bardzo.
Znaczy, wiesz, kierując się tym, co Przemysław Czarnek mówił o OZE i jakie mu się skojarzenie, czy rymowanka z tym związała, no to teraz także można by powiedzieć Węgry. Ale komentarz z Korei, tam był i jest jeszcze premier Donald Tusk, on zupełnie inaczej widzi tę wygraną i to, co ona oznacza i dla Europy, ale też dla świata.
Bardzo ważne z wielu względów. Począwszy od relacji polsko-węgierskich, od sytuacji w Europie, od naszych pieniędzy, które Orban blokował dla Polski, też dla Ukrainy. Ale przed chwilą rozmawiałem z Peterem Madziarem, gratulując mu i chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z takich dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe. To, co moim zdaniem ma to takie szczególne znaczenie, bo cały świat jest podekscytowany tym wynikiem wyborów, bo to pokazuje, że nie ma żadnego trendu. Wszyscy się obawiali, że jest ten trend taki nieuchronny, że autorytarne reżimy, skorumpowane reżimy, że to jest ich czas, że to... Nie, tak nie jest. Pierw Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy właśnie skorumpowane i autorytarne.
Czy tak będzie i czy na pewno świat idzie właśnie w tę stronę? I czy to jest fala zapoczątkowana w Polsce w 2023 roku?
No właśnie.
Tu postawię tak, znak zapytania.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, no bo wygląda na to, że Budapeszt faktycznie przestaje być hamulcowym Europy, a staje się jej nowym silnikiem. Pytanie tylko, czy Bruksela jest gotowa na partnera, który zamiast tupać nogą zacznie rozdawać karty przy stole, bo to się też za chwilę zacznie zmieniać, oczywiście, jeżeli ten wynik wyborczy zostanie potwierdzony. Jeszcze pani Anna do nas napisała taki niby optymistyczny ten komentarz, ale posłuchaj, mówicie o szczęściu i radości większości Węgrów i zaraz przypominam sobie to uczucie, kiedy w październiku 23 roku opozycja demokratyczna zwyciężyła wybory u nas. Było podobnie. A teraz? No cóż, życzę Węgrom, żeby udało im się utrzymać te dzisiejsze nastroje jak najdłużej. Patronka Anna z pozdrowieniami. Pani Aniu, oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. No cóż my możemy tutaj dzisiaj powiedzieć? Bezradnie mówiąc, pożyjemy, zobaczymy, jak będzie.
Takie to uroki demokracji.
Ale dobrze, że ją mamy. 16:31 na naszym zegarze. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pięknego wszystkiego popołudnia. Dobrego. Tobie też oczywiście i do usłyszenia jutro w popołudniowym programie. Jutro w popołudniowym programie.
I w poranku.
Tak.
Pewnie ze słuchaczami.
Tak. Wiesz co, już przez chwilę...
Mam nadzieję, zapraszam.
Widzisz, tak to jest, jak człowiek do późna ogląda, co się dzieje na świecie, a później już tracisz rachubę. Czy to poniedziałek, wtorek i co ja w ogóle tutaj robię? A jeszcze piątek jakiś przed nami. Ajajaj. 16:31.
Poniedziałek,
tak. Tej wersji się trzymaj. Przynajmniej do 19:00.
Z 13:00 może dlatego, wiesz?
Coś w tym musi być faktycznie, chociaż nie wiem, jak dla ciebie, dla mnie pechowy nigdy
nie był.
Nic nie mam do 13:00 w każdym razie. A poza tym do poniedziałek, a nie piątek. Klaudiusz Slezak, pięknie ci dziękuję, a my za chwilę zajrzymy do prognozy pogody.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda.
Będziemy dalej w popołudniowym programie, 16.35 już na naszych zegarach. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, dlatego dziś niemal w całym kraju niebo mamy pogodne. No może wyjątkiem jest część zachodnia, gdzie pojawia się nieco więcej chmur, ale do końca dnia, proszę Państwa, padać nie będzie. Choć szkoda, bo deszcz bardzo by się przydał. Na termometrach za to od 13 stopni w części północnej i wschodniej naszego kraju, przez 14 w Polsce centralnej, do 17 na Dolnym Śląsku. Tam jednak najmocniej wieje, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro jednak, proszę Państwa, z tych chmur na zachodzie trochę deszczu spadnie w Polsce zachodniej, ale wciąż ciepło. Od 13 do 16 stopni, za to w środę ten deszcz będzie sobie wędrował w głąb naszego kraju. Pojawi się w Polsce południowo-zachodniej, a także w centrum, a na termometrach wciąż ciepło. Od 14 do 17 stopni.